To taki świąteczny czas w Radiu RMF 24. Niezwykli goście i opowieści z dalekiej północy. No takie towarzystwo specjalne mamy dziś dla was w drugi dzień świąt w Radiu RMF 24. I teraz mamy połączenie z Norwegią, bo na linii jest pani profesor Nina Witoszek, historyk kultury z Uniwersytetu w Oslo, autorka wielu prac i książek o Skandynawii, między innymi o tym, o Norwegii, jak to brzmi, najlepszy kraj na świecie. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo nam miło, że znalazła Pani chwilę w tym świątecznym momencie na rozmowę na naszej antenie, bo jak myślimy sobie o tym, że najlepszy kraj na świecie, że w ogóle taki istnieje i to ma być Norwegia, to czy to jest też najlepszy kraj, żeby tam spędzić święta Bożego Narodzenia?
Więc ja muszę Państwa rozczarować. Norwegia nie jest najlepszym krajem na świecie, jak się domyślacie. Norwegia jest krajem, który ma swoje dolegliwości i choroby, ale powiedziałam w takiej skali porównawczej, jest krajem, w którym żyje się stosunkowo bez jakichś dysonansów czy bez kłopotliwych upokorzeń. Mhm. Także to jest kraj, w którym mam wrażenie, demokracja funkcjonuje stosunkowo gładko. No i ludzie mają przekonanie, że są rzeczywiście jednym z najlepszych i najbardziej zorganizowanych liberalnych demokracji na planecie. To nie jest ciekawa percepcja, powiedziałabym tak od siebie, bo to ona ma swoje zalety i wady, ma takie zalety, że powiedzmy jesteśmy tymi najlepszymi, prawda, i wpadamy w megalomanię i nic, tylko się tarzamy w swoim szczęściu. I to jest trochę niebezpieczne, ale ma też zalety w tym sensie, że Norwegowie zbudowali bardzo pozytywny mit czy mitologię na temat swojego własnego obrazu i na temat swoich własnych wartości. I tej mitologii Polacy jakoś nie umieją stworzyć. I tu warto się od Norwegów trochę czegoś nauczyć. Nauczyć się po prostu budowania narracji o szczęściu.
Mhm. To jest taki chyba kierunek, który dla wielu jest dość trudny do osiągnięcia, bo przecież mówienie o szczęściu jest wykonalne w sytuacji, kiedy sam człowiek jest szczęśliwy, nic mu nie dolega, nie potrzebuje właściwie wiele więcej od życia, bo wszystko ma. I czy też właśnie tak to wygląda w Norwegii, że ci ludzie mieszkający w Norwegii są naprawdę zadowoleni z tego, co mają, mimo tego, że mieszkają w kraju, w którym no nie jest najcieplej, jeśli chodzi o planetę. Bywają chłodne dni, chłodne noce i całe tygodnie czy miesiące, kiedy ciężko się tam funkcjonuje. Bo przecież to jest kraj już mocno wysunięty na północ, ale jednak tego szczęścia chyba im nie brakuje.
No więc powiem więcej. Są obrzydliwie szczęśliwi, szczególnie dla Polaków. To jest ciekawe społeczeństwo, które zawsze, powiedziałabym, wysuwało jako swój mit założycielski szczęście, radość życia, szczęście oparte na prostocie, na jakichś takich spartańskich aspiracjach raczej niż na bogactwie od bardzo dawna. Muszę Państwu przypomnieć, że Norwegia była przez długi okres czasu, aż do późnych lat 70. bardzo biednym krajem w Europie, a mimo tego, z tego co czytałam i z moich lektur i z moich badań wynika, że to było zawsze społeczeństwo, które się uważało za najlepszy kraj świata. Czyli bardzo są konsekwentni, jeśli chodzi o ten.
Jak się coś mówi, to potem zostaje, prawda? To taka jest trochę teoria.
No tak. Także to nie jest, powiedziałam, szczęście naftowe, jak niektórzy Polacy uważają, tylko raczej szczęście, które należy do jakiejś długiej tradycji. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ostatnio, czy zaglądali do tych indeksów szczęścia na świecie. Finlandia podobno bije wszystkich, jeśli chodzi o poziom szczęścia. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo zawsze uważałam, że Finlandczycy to są najbardziej depresyjni ludzie w Europie. No i okazało się, że jeden z moich przyjaciół właśnie z Finlandii wyjaśnił, o co chodzi. My Finowie, nie oczekujemy zbyt dużo od życia, dlatego jesteśmy szczęśliwi.
Nie narzekają pewnie, podobnie jak Norwegowie. I tutaj zastanawiam się nad tym, czy jak Norwegowie szykują święta Bożego Narodzenia, czy w ogóle szykują się do tego szczególnego okresu w roku, bo przecież pewnie też nie wszyscy obchodzą go w taki sposób jak my, to czy to jest raczej powód do tego, żeby się spieszyć, stresować i gonić tak, jak my to robimy w naszych, powiedzmy, polskich realiach, czy też raczej podchodzą do tego z dystansem? Co się uda, to się uda. Przecież najważniejsza jest atmosfera i chyba ta bliskość tych ludzi, z którymi się przebywa każdego dnia.
Tak, Norwegia w tej chwili się zmienia. To jest istotne pytanie, dlatego że Norwegia się bardzo zmienia i jest oczywiście tej gorączki trochę więcej niż było kiedyś, jak przyjechałam do Norwegii w latach 80. po raz pierwszy. Ale w dalszym ciągu święta w Norwegii to nie są święta, które celebrują choinkę, konsumpcję, dzieci, rodzinę, matkę, ojca, dziadka, powiedziałam, jakieś takie wytrawne potrawy, który niekończący się stół zastawiony i tak dalej. To jest raczej kraj, który podobnie jak na święta wielkanocne, po prostu idzie w przyrodę, to znaczy większość Norwegów uznaje, że te święta to nie są święta, w którym się idzie do kościoła, to czas, w którym się idzie do kościoła, tylko czas, w którym się jedzie w naturę, czyli do swojej chyty, do swojej chaty. Mhm. To czasem ta chata okazuje się być willą albo dworkiem, no ale już pomijmy te takie docinki moje. I jedzie się do tej chyty, do lasu, albo w góry. No i tam się nakłada narty, tam się odnawia, czy regeneruje w tej takiej najbardziej norweskiej świątyni, która nie jest polską świątynią, jak się Państwo domyślacie, bo to nie jest kościół z księdzem, który prawi kazanie i potem odprawia liturgię, tylko po prostu to są lasy, góry, rzeki i oczywiście jazda na nartach, czy to przez cross country, czyli przez, na nartach przez krajobraz norweski i no zaduma, podziw, medytacja w naturze. I to jest ta uczta w naturze, która jest ważniejsza, uważam, ciągle jeszcze, mimo że to się zmienia, dla większości Norwegów, szczególnie dla klas średnich, niż pójście do kościoła i długie rozmowy przy stole i zapijanie się, aż się znajdzie pod stołem. Mm-hmm. Także to jest troszkę, powiedziałabym, inna tradycja i inne rytuały.
Ale pani profesor, czy to oznacza, że Norwegowie nie czują jakby takiej potrzeby takich utrzymywania takich mocnych więzi rodzinnych, jakie są u nas, o jakich pani wspominała, że rodzinne, świąteczne spotkanie to czasami kilkanaście albo i więcej osób. Czy oni też tak funkcjonują, czy raczej są bardziej samotnikami?
Ja mam wrażenie, że są jednym i drugim, ale najbardziej chyba ciekawym epizodem z życia Norwegów w czasie świąt Bożego Narodzenia jest to, że większość klas średnich wybiera na przykład różne drogi czy różne ścieżki spełnienia świątecznego. To znaczy mąż jedzie na Wyspy Kanaryjskie, a żona jedzie na narty albo odwrotnie. To znaczy chodzi o to, żeby od siebie odpocząć. Rodzina w Norwegii ma zupełnie inny status, inne znaczenie, inny wymiar niż w Polsce, w katolickiej Polsce szczególnie. Mm-hmm. Tak jak wiemy, w Norwegii jest dość silnie rozwinięta autonomia jednostki, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i że każdy ma swoje własne scenariusze samorealizacji i te scenariusze są respektowane przez dzieci, przez współmarzonków i tak dalej. Czyli bardzo często uważam, jest tak, że moi przyjaciele wyjeżdżają w różne strony świata, albo wyjeżdżają do tej świątyni norweskiej, do tej katedry natury i spędzają święta z innymi przyjaciółmi albo samotnie. Czyli tu jest więcej, powiedziałabym, takich wariacji świątecznych niż w Polsce, wariacji na temat, to znaczy jak można inaczej spędzać te święta, jak można się regenerować. Chodzi o to, żeby się odnowić w tym czasie, kiedy w tym tygodniu, gdzie wszyscy Norwegowie mają wakacje. I najlepszym sposobem odnowy jest właśnie ten sposób obrany przez indywidualne jakieś aspiracje czy tęsknoty. Jeśli ktoś tęskni do światła w okresie ciemności, bo przecież musimy pamiętać, że Norwegia to ja uważam, no że najgorszy kraj świata od listopada do końca lutego. No powiedzmy do walentynek. Mhm. To jest okropny czas, to jest czas, który ja uważam wszyscy wariują. I gdzie
czas ciemności.
Czas ciemności i gdzie wszyscy powinni, znaczy poranek się rozpoczyna o 10, a dzień się kończy o 2. I w zasadzie wszyscy Norwegowie powinni ulec hibernacji i jakiejś takiej masowej ewakuacji na południe, bo na to ich stać. Ale uważają, że powinni patriotycznie zostać w domu. Większość w każdym bądź razie. Natomiast to jest ciekawe, że rodzina królewska zostaje w domu, bo zacznijmy od rodziny królewskiej i celebruje święta w swojej chycie, czyli w swoim dworku drewnianym na północy Oslo, czyli w lasach i górach. Natomiast emeryci, którzy, nie wiem czy Państwo wiedzą, w tej chwili są najszczęśliwszą grupą w całej Norwegii. Na ogół to byli młodzi ludzie, ale w tej chwili się to wszystko zmieniło, bo ja badam szczęście w Norwegii, poziom szczęścia w tym kraju. Najbardziej szczęśliwą grupą są emeryci, na których wszystko stać, którzy na ogół wybierają inne ciekawe opcje, jadą do Tajlandii, jadą na Wyspy Kanaryjskie, do Afryki, jadą na safari i tak dalej. Są naprawdę zadowoleni z życia. I oni przeżywają święta troszeczkę inaczej niż, powiedziałabym, przeciętna rodzina ze średniej klasy, która na ogół jedzie do tej swojej chyty i tam szaleje na nartach.
Pani profesor, wielu Polaków w ostatnich latach wyjechało do Norwegii, szukając tam przede wszystkim lepszego ekonomicznego statusu, szukając po prostu lepszej pracy i być może jakichś troszkę innej perspektyw życiowych. I próbuję sobie teraz wyobrazić, jak człowiek, który mieszka przez wiele lat w Polsce, przyzwyczajony do naszej tradycji, do świąt, do tego klimatu, który niewątpliwie jest bardzo urokliwy w naszym wydaniu, nagle trafia do takiej trochę chłodniejszej Norwegii, zarówno pod względem tych emocji, jak i pewnie samego wystroju, czy też tego sposobu świętowania. Czy tam ciężko jest się przystosować do tego świata i do tego życia?
To zależy, gdzie się jest. To znaczy, jeśli się jest na południu, no to rzeczywiście są pewne zapory. Tam jest trochę więcej, powiedziałam, takiego dystansu do, szczególnie dla intruzów, takich jak powiedzmy Nina Witosze, która przyjeżdża i wymądrza się wśród Norwegów. Natomiast jeśli pan pojedzie na północ Norwegii, gdzie ludzie są o dziwo pogrążeni w ciemnościach prawie przez 3 miesiące w ciągu roku, prawda? Czyli od listopada do marca, są znacznie bardziej serdeczni, są znacznie bardziej jowialni, mają życie towarzyskie rozwinięte, dlatego że przede wszystkim muszą jakoś przetrwać ten straszny okres tych egipskich ciemności, więc się powiedziałabym bardziej karnawalizują w tym ciężkim czasie.
Szukają bratnich duszy, żeby też się podzielić tym.
Szukają bratnich duszy, tak, dokładnie. Żeby się podzielić, żeby pogadać, żeby popić, żeby powiedziałam się odprężyć i tak dalej. Ja mam wrażenie, że są różne Norwegie, więc nie mogę uogólniać tutaj, dlatego że inaczej się spędza święta na zachodnim wybrzeżu, który jest podobny do, powiedziałam, amerykańskiego Seattle, czyli ciągle pada deszcz, nie ma śniegu, jest smutno, jest szaro, no ale przynajmniej jest plus 10, prawda?
Tak.
To tam i tam człowiek ma, powiedziałam, ale za to jest Hanza, miasto Hanza, czyli miasto tej hanzeackiej strefy, gdzie ludzie jednak ze sobą się bardzo ciekawie i bardzo elokwentnie komunikują. To jest najbardziej komunikacyjne miasto w Norwegii, gdzie łatwo, powiedziałam, iść do baru i pogadać z Norwegami, którzy zupełnie obcymi ludźmi. Potem mamy tą serdeczną i taką uściskającą i taką ogromnie gościnną północ. I potem mamy to południe i wschód, które są takie, powiedziałam, bardziej zimne, bo tam jest najwięcej Polaków niestety, czyli wybrali zły kierunek. I tam jest może trochę trudno być Polakiem i spróbować jakiejś przyjaźni, świątecznej przyjaźni z Norwegami. Dlatego, że tu mamy zupełnie różne dwa światy, które się zderzają ze sobą. Polacy idą do kościoła na ogół, prawda? Nie wyobrażają sobie tych świąt bez tych rytualnych potraw, bez jakichś tam makówek, bez jakichś tam barszczu i tak dalej. Tego w ogóle o tym mowy nie ma. W Norwegii je się na święta i to wszędzie, bo są różne potrawy w różnych częściach Norwegii, je się lutefisk, czyli tak zwaną rybę mydlaną z łługu, który przypomina w zasadzie, która ma konsystencję zwłok, które długo leżały w wodzie. Czyli to jest tak zwana, ja to nazywam rybą topielcową, którą Norwegowie pożerają w czasie świąt. Jest bardzo mało Polaków, którzy podejmują ryzyko tego typu uczty.
Tu Radio RMF 24, tu nasz świąteczny czas, w którym szukamy różnych inspiracji, patrzymy na świat trochę z innej perspektywy. No i w tym właśnie programie dzisiaj jesteśmy przede wszystkim na północy, w krajach, które borykają się z tym, że ciągle jest zimno, jest ciemno, jest chłodno, ale mimo to, tak jak mówiła pani profesor Nina Witosze, która jest dzisiaj moim gościem, Norwegowie są szczęśliwi. No i pani profesor, wracamy do Norwegii raz jeszcze, do tego kraju, który ma dużo takiego chyba wewnętrznego ciepła, bo przecież ci ludzie mimo tych ciemnych tygodni i miesięcy potrafią być jednak zadowoleni z życia. To czego im potrzeba? Czego sobie Norwegowie mogą życzyć w ten świąteczny czas, na przykład w tym roku? Czy coś jest takiego, co dla nich jest istotne? Pomijając oczywiście zdrowie króla i królowej.
No właśnie. Więc może zacznijmy od tego, że rzeczywiście ma pan rację. Mają już prawie wszystko, więc co można jeszcze sobie życzyć? Otóż będą Państwo zaskoczeni, ale Norwegia to jest kraj, który konsekwentnie w czasie świąt Bożego Narodzenia myśli o innych, myśli o wojnach, myśli o ofiarach, powiedziałabym, bomb czy tortur i tak dalej. I o tym się bardzo dużo mówi. Norwegowie są jednak mimo wszystko luteranami, którzy cały czas się czują winni z tego powodu, że są tak szczęśliwi, mają tyle tych petrokoron, prawda? Mhm. Więc jest im trochę przykro, że reszta świata nie może tego dzielić z nimi, więc bardzo dużo, czy w programach telewizyjnych, czy w radiowych, czy powiedziałam w przemówieniach króla, to przemówienie króla jest ogromnie ważne dla wszystkich Norwegów, to jest przemówienie noworoczne. Mówi się właśnie o tych ofiarach wojny, czy gwałtów, czy różnych form opresji, i żeby o nich nie zapominać, i że należy o nich myśleć, i posyłać im dobre myśli, i posyłać im również 1% dochodu norweskiego GDP, czyli dochodu na głowę mieszkańca. I ten entuzjazm Norwegów i myślenie w stronę drugiej osoby, tej, która jest naprawdę potrzebna, to mi przypomina trochę ten zastawiony polski stół, gdzie się jedno miejsce zostawia, prawda, dla tego gościa, który może przyjść skądś tam i może rzeczywiście być w potrzebie. Ja mam wrażenie, że to jest to jedno puste miejsce, o którym Norwegowie myślą obsesyjnie w czasie świąt. Wprawdzie nie zostawiają tego, nie zostawiają stołu tak, żeby to miejsce tam było, ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz w mojej norweskiej rodzinie zaproponowałam coś takiego, to wszyscy byli absolutnie zachwyceni.
No proszę.
Stwierdzili, że to jest wspaniała polska tradycja, że oni oczywiście natychmiast już zaczęli zostawiać, już był talerz, już były widelce i tak dalej dla tej osoby, dla tego właśnie underdoga, prawda? Który
spóźnionego gościa, gdzieś tak jak zagubionego wędrowca.
Spóźnionego gościa, tak, spóźnionego gościa, ale też powiedziałam kogoś, kto jest w potrzebie, kogoś, kto potrzebuje Samarytanina. Czyli to jest jedna rzecz. A drugą rzecz, którą zaproponowałam u norweskich przyjaciół i rodziny, która była absolutnym przebojem, to było dzielenie się opłatkiem. To było coś, co zrobiło kompletną furorę wśród moich przyjaciół. Jak poszłam do katolickiego kościoła, oczywiście to jest kościół świętego Olafa, i poprosiłam polskiego księdza o opłatek. Dał mi chyba z 5 czy 6, przyszłam do domu i powiedziałam, na czym polega to dzielenie się opłatkiem. No i wszyscy kompletnie, szczęki im opadły. Stwierdzili, że to jest genialne zupełnie, że Polacy wpadli na coś, na co Norwegowie już dawno powinni już byli wpaść. No i zaczęli się wszyscy dzielić i niektórzy płakali. Także mnie się wydaje, że te różnice kulturowe, które nas dzielą, może są trochę wyolbrzymiane i mamy dużo do zaoferowania, jeśli chodzi właśnie o takie, takie banalne, a jednak ważne rytuały, które symbolizują pewnego rodzaju solidarność ze światem, które mamy do zaoferowania Norwegom. Myśmy je skodyfikowali lepiej niż Norwegowie. Oni o tym mówią i myślą, ale jeszcze nie znaleźli rytuału. Myśmy już znaleźli.
Pani profesor, to właśnie chyba na tym polega to człowieczeństwo, że jak się te najbardziej istotne cechy dla ludzi po prostu wykorzysta i je w jakiś sposób wyeksponuje tak, żeby inni mogli je zobaczyć, to bez względu na to, czy jest się w Norwegii, w Polsce, czy na zakołem podbiegunowym, czy na innym końcu świata, to ta więź między ludźmi po prostu pozostaje i wydaje się, że to właśnie jest chyba najważniejsza część i taka piękna myśl, która płynie z tego, o czym dziś pani nam opowiadała podczas naszego świątecznego spotkania w Radiu RMF24. My, pani profesor, życzymy oczywiście zdrowia, samych pięknych chwil, żeby nie brakło słońca oraz tego ciepła, które pojawia się z różnych stron, zwłaszcza w tych dniach, kiedy jest mroczno i pochmurno, ale wierzymy, że tej właśnie najważniejszej radości w życiu nie zabraknie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
Pani profesor Nina Witoszek, historyk kultury z Uniwersytetu w Oslo, była dziś naszym gościem w Radiu RMF24. Jak słyszeliście, tu trzeba po prostu tak do tego podchodzić. To jest świat, w którym każdy znajdzie swoje miejsce i każdy znajdzie swoje szczęście. Nawet jeśli jest pochmurno, ciemno i zimno. Taka jest Norwegia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.